Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi. Dziś na antenie Radia Lublin pani profesor Marzena Samardakiewicz, prezes stowarzyszenia, psycholog w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i pani profesor Katarzyna Drabko, która pełni funkcję wiceprezesa stowarzyszenia, a na co dzień jest kierownikiem Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Są naszymi gośćmi. Obie panie, nie mogę nie zapytać o najnowsze doświadczenia i metody leczenia chorób onkologicznych u dzieci. O to, na jakim poziomie plasuje się nasza klinika. Jakie mamy nadzieje dla tych, którzy być może nas teraz słuchają i zatrzymali się na dłużej przy radioodbiornikach.
No, dziękuję bardzo za to pytanie. No, myślę, że nasza klinika jest jedną z klinik, które oferują wszystkie możliwe, dostępne metody leczenia onkologicznego u dzieci, albo prawie wszystkie. Jako onkologia dziecięca leczymy choroby rzadkie, jakimi są nowotwory dziecięce. W związku z tym leczymy je we współpracy z innymi klinikami, ale ideą jest, aby dziecko dostało najlepsze możliwe leczenie jak najbliżej swojego domu. Dlatego, że to leczenie jest no, na tyle długie, że nie chcielibyśmy rozdzielać, wyrywać dziecka z jego środowiska. I teraz bardzo dużo na pewno mamy informacji, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, czy to w telewizji, czy na forach internetowych, czy rodzice, którzy no, boją się albo też już mają rozpoznanie choroby swojego dziecka, szukają różnych informacji. I to jest no, znak naszych czasów, że nie mamy niedosytu informacji, tylko mamy nadmiar informacji i problem z tym, żeby selekcjonować informacje na te, które są wiarygodne.
Żeby je uporządkować i przyjmować.
I na te, które dają tylko złudne nadzieje. Także prawda wygląda tak, że rzeczywiście mamy w Polsce, we wszystkich ośrodkach, również w naszym, dostęp do większości nowoczesnych terapii, o których rodzice słyszą. Natomiast druga strona tego samego medalu jest taka, że nie każda nowoczesna terapia jest dla każdego. W związku z tym myślę, że czymś, co jest taką naszą marką, jest to, że jesteśmy zawsze otwarci na współpracę i chcemy zawsze dla naszych pacjentów, staramy się zastosować jak najnowsze metody, jak najlepsze metody, ale też najbardziej odpowiednie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze się konsultujemy z innymi lekarzami. Także to nie jest tak, że jakieś konkretne leczenie czy nową immunoterapię można otrzymać tylko w jednym miejscu. Rzeczywiście są nieliczne terapie, które na przykład terapie CAR-T, które nie są rzeczywiście u nas jeszcze wprowadzone, ale nie dlatego, że my tego nie potrafimy zrobić, tylko dlatego, że tak mało dzieci w tym momencie w Polsce
potrzebuje.
Na dzisiejszym etapie wiedzy ta terapia może pomóc bardzo nielicznym pacjentom. W związku z tym z naszej kliniki dopiero dwóch pacjentów do tej pory było kwalifikowanych do takiej terapii od kilku lat. Natomiast większość immunoterapii, większość nowych terapii, które są zarejestrowane dla dzieci, jest możliwa również do zastosowania w naszej klinice i barierą, czy też jakby jest tutaj tylko to, abyśmy odpowiednio wcześnie rozpoznali nowotwór, albo też abyśmy jakby mieli wszystkie dostępne narzędzia do tego, aby właściwe rozpoznanie postawić. No i tutaj znowu ukłon w stronę stowarzyszenia, bo czasami finansowanie procedur medycznych, również diagnostycznych, ale i niektórych form terapii nie nadąża za rozwojem medycyny. I w takich sytuacjach też zwracamy się często do stowarzyszenia o to, aby na przykład uzupełniła klinice sprzęt typu pompy infuzyjne, którymi mogą na przykład dzieci mieć nowoczesne terapie, immunoterapie stosowane w domu.
No to tylko. Tak. Tu jest tak bardzo blisko i takie bardzo, jak wspomniałyście panie, adresowane, ukierunkowane właśnie na pacjentów tej kliniki. Jest wtedy nadzieja i właściwie to trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w tej chwili, codzienne funkcjonowanie kliniki bez serca stowarzyszenia, nie tylko serca, ale także zaradności. Są jakieś nowe, nowe upominki.
Tutaj wielokrotnie w naszej rozmowie też padały kwestie związane z warunkami leczenia, tak? Bo są potrzebne.
Pani profesor wspomniała o tym sprzęcie. Tak. Zdawałoby się banalnych łóżka, ale takie rzeczy, samo, szafki, tak?
Tak, ale też samo miejsce. Te rzeczy się zużywają. Jesteśmy skazani też na to, żeby było przytulnie, jak w domu, ładnie, kolorowo, no to na to są potrzebne pieniądze, do tego, żeby tych wymian dokonywać. I właśnie tuż przed przyjazdem na tę audycję robiłam zdjęcia, żeby udokumentować projekt, który został sfinansowany przez United Nations Women's Guild of Vienna. Mhm. Bo dostaliśmy 10 tysięcy na wyposażenie 3 sal, takich, które mają być przeznaczone dla nastolatków.
Tak. O, będą jak nowe.
Tak, tak, żeby były, żeby te sale były jak nowe, żeby łóżko było też odpowiedniej jakości. I ten sprzęt się zmienia niesamowicie, tak? Co pociąga za sobą oczywiście też niesamowite koszty. I te 10 tysięcy pozwoliło na zakup 6 łóżek z takiej właśnie wyższej półki, ze specjalnymi materacami, co też pociąga aktywność samych rodziców, tak? No bo oni jak widzą, że już jakiś ruch się zrobił w taką stronę, to też wymyślili, że trzeba przecież specjalną pościel. Taka pościel, która jest z jakimiś, i tutaj pewnie pani profesor będzie wiedziała lepiej, ale jest z jakimiś składnikami srebra, w związku z tym jest bezpieczniejsza.
Jest bezpieczniejsza, mniej ogranicza możliwość zakażeń na przykład. To jest bardzo ważne. I jeszcze to, co rodzice też zauważyli i w czym nas ostatnio wspierają, no to na przykład nie tylko lek jest ważny, ale też sposób jego podawania. I jeżeli mamy pompę infuzyjną, to ona musi być też odpowiednio umocowana. Wlewy są czasami długotrwałe. I dziecko chce się z tą pompą przemieszczać. I prozaiczna rzecz, ale jakość stojaka, na którym ta pompa jest umieszczona, aby on był z jednej strony stabilny, z drugiej bezpieczny, tak aby się nie wywracał wtedy, kiedy dziecko potrzebuje się przemieszczać, no to wydaje się to być sprawą banalną. Tego nie ma w kosztach rozliczania procedur.
Na przykład taki stojak.
Człowiek dorosły to rozumie, jest w stanie swoją aktywność dopasować do typu stojaka, natomiast dziecku 5-letniemu niezwykle ciężko wytłumaczyć, że musi zachowywać się odpowiednio, bo stojak jak się wywraca.
No i to już zadanie dla stowarzyszenia.
I teraz właśnie pamiętam jedne z naszych pierwszych licytacji, tak. Ewa, odwołuję się też do twojej pamięci, kiedy zbieraliśmy kilkakrotnie na stojaki.
Tak.
I tutaj może by się okazać, że my, nie wiem, mamy 100 stojaków albo 200, prawda? Natomiast to jest sprzęt drobny, który się po prostu zużywa i powstają nowe i coraz to nowe są wymyślane i z lepszych materiałów, bardziej stabilne. Więc to jest taki świat trochę never ending, tak? Że niektóre rzeczy będą wymagały ciągłej wymiany, pewnie na lepsze, bardziej bezpieczne.
One się po prostu zużywają, bo na przykład kółka, tak jak państwo macie wózki, macie swoje, nie wiem, wrotki, rolki, cokolwiek. Jak zużywają się kółka? I to jest taki sam mechanizm zwykłego
Nic
zużycia.
Innego.
Tak, natomiast to jest widoczne i to ten sprzęt jest używany przez dzieci wielokrotnie, jest w zasadzie w ciągłym użyciu, także ten stopień zużycia, no cały czas mamy jakieś tam potrzeby, cały czas mamy listę takich potrzeb, które no, chcielibyśmy bardzo,
ale mamy też kuchnię dla rodziców, a jak trzeba o kuchnię dla rodziców, to natychmiast znalazła się pani Orzeł z franczyzobiorca McDonald'sa, pojawił się ekspres, pojawiła się kawa, tak. Dla rodziców.
Bo to jest takie ważne, to o czym wspomniałyście panie, że choroba onkologiczna dziecka dotyka całą rodzinę. Mhm. Ten projekt na przykład w tej Zabawolandii, tam nie tylko ta mała dziewczynka dźwięcznie opowiadała, ale też słychać było radość w głosie jej mamy. Często jeśli jest rodzeństwo, to też jest jakoś tam angażowane w ten cały proces, prawda? Mhm. I tu jest rola ogromna dla psychologa, dla wolontariuszy, bo wolontariat przecież też funkcjonuje i to całkiem wspaniale, chciałabym powiedzieć, bez całkiem, wspaniale.
No jeszcze ja tak chciałabym powiedzieć, że taki jeszcze mamy plan, marzenie, może się go uda zrealizować. Chcielibyśmy stworzyć też taką salę spotkań rodzinnych. Mhm. Czegoś takiego nie mamy. Ja często widzę sytuacje, kiedy jedno z rodziców przebywa z dzieckiem w szpitalu, albo rodzice się zmieniają, czyli przyjeżdża drugi rodzic. No jest potrzeba przekazania sobie informacji, jest potrzeba chwili rozmowy.
Jakiejś intymności.
Tak, to wszystko się odbywa przebywa w tym momencie akurat u nas na korytarzu, a ja myślę, że no, bardzo bym chciała, żeby w pobliżu kliniki lub no, w samej klinice powstało takie miejsce, gdzie ci rodzice mogliby chwilę porozmawiać, żeby sobie przekazać informacje o dziecku, gdzie no, byłoby takie miejsce spotkań. No, na razie głównie warunki lokalowe nam na to nie pozwalają, bo myślę, że łatwiej byłoby nam może pozyskać nawet, to nie byłoby drogie wyposażenie takiego pokoju, ale no, jest wiele takich aspektów, które jeszcze można poprawić i ja myślę, że bardzo byśmy chciały poprawić. Chcieli.
Chcielibyśmy też, żeby ta opieka wytchnieniowa, bo też taki rozpoczęliśmy takie działanie przy wykorzystaniu i chęci pracy naszych wolontariuszy. Kiedy rodzic potrzebuje, możemy sobie harmonogram zastępowania rodzica stworzyć i tutaj bardzo duże zaangażowanie ze strony studentów medycyny. Tak, i były
tak
też,
kilkutygodniowy pobyt no, powoduje, że czasami ta matka, ojciec jest tak wyczerpany psychicznie, że nawet taki spacer, wyjście na świeże powietrze na 2 godziny.
To już jest to
widzimy dobre efekty takiego postępowania. Także to też jest ważne w tym całym procesie. To jest kolejna taka cegiełka, która tworzy jakiś mur.
A mnie się marzy jeszcze, jak mówimy o marzeniach.
No właśnie, marzenia się spełniają tak, w tym studiu podobno szczególnie, więc proszę.
Żeby była też możliwość stworzenia takiego miejsca spotkania dla nastolatków chorujących, bo same warunki są takie, że czasami mały z dużym muszą się pogodzić na sali. Te sale nie są małe, jednak są to inne tematy i żeby była taka właśnie sala, gdzie można było nawet muzykę słuchać na cały regulator, bo ona byłaby wyciszona i można byłoby tam tak pokrzyczeć i różne rzeczy porobić. Tak? Widziałam coś takiego w takim miejscu, gdzie kiedyś miałam okazję zwiedzać klinikę w Cluj, czyli miejsce, gdzie naprawdę brakowało tych środków, tak? Ale znalazł się sponsor, który takie miejsce dla nastolatków i mogli się tam zamknąć. Co prawda było drugie wejście, które terapeuta mógł tam sobie z drugiej strony podglądać.
Ale oni mogli być u siebie.
Tak, byli u siebie.
Zgodnie
i tam,
z potrzebami wieku rozwojowego, jak pani wspomniała.
Tak, był telewizor, były półki, były takie sofy, w których można było się odpowiednio też ulokować, więc to było takie miejsce, takie mi się marzy.
Marzenia się spełniają. Być może ktoś z naszych słuchaczy, słuchających teraz Radia Lublin ma pomysł, jak je zrealizować. Zawsze można skontaktować się ze stowarzyszeniem i tym swoim pomysłem się podzielić. To nie tylko o pomysł chodzi, często też o sposób realizacji tego pomysłu. Pozostajemy z nadzieją, że jedno i drugie marzenie spełni się. Kiedy spotkamy się następnym razem, być może już będziecie Państwo w trakcie realizacji tego projektu. Ale gdyby nie marzenia, gdyby nie nadzieja, gdyby nie determinacja, to pewnie nie byłoby tego postępu i w dziedzinie medycyny, i w psychologii. Więc tego się należy trzymać. Czego życzyć na zakończenie naszej rozmowy?
Żeby było to zaangażowanie też rodziców, tak? Żeby to, że te butikowe, czy bardziej takie ekspansywnie działające organizacje, żeby nie były zamiast, tak? Żeby rodzic
czuł się
zaproszony do tego, tak, do tego, żeby swoje sprawstwo też widział.
No nie wiem, ja bym sobie życzyła, żeby no, warunki naszego funkcjonowania i od strony medycznej, i od strony takiej właśnie
lokalowej
no, były coraz lepsze. No, wydaje mi się, że w tym momencie nasza lubelska klinika no, tego potrzebuje. Cały szpital jest po modernizacji, natomiast ta modernizacja dotyczyła instalacji, natomiast no, nie do końca zaspokaja te właśnie potrzeby unikalne, które mają dzieci z chorobami nowotworowymi.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, profesor Marzena Samardakiewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, psycholog w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie i pani profesor Katarzyna Drabko, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, były Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.